Z wielu Pana wypowiedzi w felietonów bije antyżydowska fobia i można odnieść takie wrażenie, iż Polska znajduje się w stanie permanentnego zagrożenia ze strony Judejczyków, jak raczył Pan nazwać, osoby narodowości żydowskiej, których, nawiasem mówiąc, statystyczny Polak może zobaczyć chociażby raz w roku w Tarnowie, gdy trafi jeszcze na wycieczkę z Izraela. I abstrahując od okoliczności, że to wygląda na objawy lekkiej paranoi, w Pana słowach Żyd ma negatywną konotację i od razu oznacza przestępcę napadającego na bezbronnych Polaków. Bycie Żydem to przestępstwo. Można wręcz odnieść wrażenie, że zmysł do interesów to hańba. W związku z tym mam pytanie. Nie lubi Pan Żydów?
Jeśli Pan pozwoli, Panie Prokuratorze, to nie odpowiem na to pytanie wprost. Odpowiem na to pytanie, ilustrując swoje odpowiedzi stosownymi przykładami albo przypowieściami. Otóż, wspomniał Pan i taki pogląd jest lansowany przy różnych okazjach, chociaż przy innych jest lansowany pogląd odmienny. Mianowicie, że w Polsce Żydów nie ma. No, można powiedzieć, że jeśli nie ma i mamy z nimi tyle problemów, to co dopiero gdyby byli, prawda? To dopiero byśmy mieli zmartwienie. Ale w ogóle chciałbym wyjaśnić, dobrze było się nastawić, czy są w Polsce Żydzi, czy ich nie ma. No, bo jeśli na przykład weźmiemy redaktorów naczelnych wysokonakładowych pism, chociaż trzech. Gazeta Wyborcza, Newsweek Polska i Przekrój. No to mamy osoby, które przyznają się do żydowskiego pochodzenia. Nie wiem, czy to ta nieobecność jest wyższą formą obecności. Co więcej, wydaje mi się, że dosyć lobby żydowskie w Polsce jest dosyć energiczne. Mamy na przykład związek takie stowarzyszenie Unia Studentów Żydowskich. Unia Studentów Żydowskich jest to organizacja społeczna, stowarzyszenie, które jest zorganizowane na podstawie nacjonalistycznej, czy na podstawie narodowej, na podstawie pochodzenia etnicznego. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa, że w przypadku, gdyby na przykład jak powstała taś organizacja o zabarwieniu narodowym, to ona od razu jest stawiana w stan podejrzenia. Ja akurat nie jestem, że tak powiem, członkiem organizacji takiej, ale wiem, że takie są i one są stawiane w stan podejrzenia. Tylko dlatego, że są zorganizowane na bazie narodowej bądź nacjonalistycznej. Tymczasem Unia Studentów Żydowskich nie jest to nic podejrzewana, chociaż jest zorganizowana na tej samej zasadzie. Co więcej, no, jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, ja kiedyś nazwałem ją Żydowską Gazetą dla Polaków. I na konferencji prasowej byłem pytany o wyjaśnienie, dlaczego ja tak Gazetę Wyborczą nazwałem. Otóż z tego powodu, że kiedyś, już ładnych parę lat temu, izraelski parlament, Kneset, podjął uchwałę o włączeniu obszaru Jerozolimy do terytorium państwowego Izraela. I Gazeta Wyborcza relacjonowała to posiedzenie Knesetu, bardzo obszernie zresztą. Widać było, że no, z radością to autor to robi. I najbardziej charakterystyczny w tym wszystkim był tytuł, jakim ta relacja została opatrzona. Tytuł brzmiał Jerozolima nasza z wykrzyknikiem. No więc widać było, że to był wybuch uczuć narodowych, w tym tytule i w tym wykrzykniku się zaznaczył. No ale jak na gazetę wychodzącą w języku polskim w Warszawie, tytuł ten był dosyć dziwaczny, ale więcej wyjaśniał niż mówił. Dlatego nazwałem to Żydowską Gazetą dla Polaków. Jak Pan widzi, Panie Prokuratorze, no nie bezpodstawnie. Ja powiem tak, że kiedy chciałbym odpowiedzieć na Pańskie pytanie o mój stosunek do Żydów, Ale zanim do tego przejdę, to jeśli Pan pozwoli, wyjaśnię pochodzenie określenia Judejczykowie, które tak wielu moich oskarżycieli zdenerwowało. To zdenerwowanie tłumaczę sobie niską kulturą literacką znacznej części dziennikarzy i tak zwanych elit. Bo gdyby ta kultura literacka była wyższa w tych środowiskach, to ci ludzie by wiedzieli, że to określenie po pierwsze nie jest obraźliwe. No, najlepszym dowodem tego, no, to powinno być znane w kraju katolickim, w drugi dzień świąt wielkanocnych podczas czytań mszalnych odczytywany był fragment z Dziejów Apostolskich, przemówienie świętego Piotra do Żydów jerozolimskich skierowane, które rozpoczynało się od inwokacji mężowie Judejczycy. Mężowie Judejczycy. Święty Piotr na pewno nie chciał obrazić swoich słuchaczy, tylko zwracał się do nich, no tak jak to było przyjęte. Zresztą najlepszym dowodem, że takie rozróżnienia i wtedy były konieczne, była chociażby ta okoliczność, że to właśnie, że Jezus Chrystus, który też przecież był Żydem etnicznym, był nazywany Galilejczykiem. Nie był Judejczykiem, bo to mężowie Judejczycy właśnie Galilejczyka śmierć, że tak powiem, przyprawili. Więc takie określenia, to były określenia po prostu oznajmujące, pozbawione jakiejś takiej strony wartościującej. Natomiast kiedy mówiłem, no i to jest Biblia, jeśli nawet ktoś nie wierzy, nie jest chrześcijaninem, to Biblia jest dziełem literackim, Nowy Testament jest dziełem literackim, który od człowieka, no, którego znajomość od człowieka wykształconego powinna być wymagana, no to dużo gadać. Więc jeśli ci ludzie nie wiedzą, że określenie Judejczycy czy Judejczykowie nie jest obraźliwe, no to tylko dlatego, że po prostu są słabo, źle wykształceni w dziedzinie takiej literackiej. Drugą poszlaką, która pokazuje, że to nieporozumienie wynika z niskiej kultury literackiej moich oskarżycieli, to jest chociażby to, że słowo Judejczykowie jest cytatem z wiersza Juliana Tuwima. Otóż Julian Tuwim napisał kiedyś taki żarcik. Jak różni autorzy napisaliby po swojemu wierszyk: nie rusz Andziu tego kwiatka, róża kole, rzekła matka, Andzia mamy nie słuchała, ukuła się i płakała. No i jakby to Adolf Nowaczyński między innymi napisał. I Adolf Nowaczyński napisałby tak: gdy Czech żelazem pracuje i stalą, te u nas kwitną złotych śnień ogrójce, płodzą się poezjanci i przemysłobójce, Judejczykowie falą na nas walą. I tak dalej, i tak dalej. To pierwsza zwrotka tak się zaczynała. Więc jest to cytat z wiersza Juliana Tuwima i kiedy przesłuchiwała mnie pani Justyna Kochankę, to nawiasem mówiąc, jak zakończyłem to przesłuchanie, wróciłem tam po kurtkę, którą zostawiłem w takim pokoiku obok, gdzie czekali następni delikwenci na przesłuchanie i mówię do nich: najgorętszą odbył łaźnię, tak jak diabeł w pani Twardowskiej, prawda? Otóż Justyna Pochankę, kiedy mnie przesłuchiwała, to ona też o tym nie wiedziała i odniosłem wrażenie w pewnym momencie, że najbardziej ją zdenerwowało to moje powiedzenie, że ci Judejczykowie zachodzą nas od tyłu. Więc powiedziałem: a gdyby zachodzili nas od przodu, to co, już by było lepiej? No nie wiem, o co pani chodzi. Więc czy z boków, czy ze wszystkich stron. Proszę Państwa, jeśli teraz przechodząc do pytania, jakie był łaskaw zadać mi pan prokurator na temat mojego stosunku do Żydów, powiem tak. Wbrew rozmaitym bajkom, jakimi jesteśmy częstowani, narody istnieją. Narody istnieją. Narody uświadamiają sobie własne interesy narodowe i narody próbują realizować własne interesy narodowe. I nie, czasami bywa tak, że te interesy, różne interesy narodowe nie są kolizyjne. No to wtedy jest wszystko w porządku. Na przykład Żydzi mają interes w tym, żeby mogli obchodzić spokojnie swoje święta. Prawda? No i Polacy też mają w tym interes, żeby mogli spokojnie obchodzić swoje święta. I te interesy nie są kolizyjne. Natomiast jeżeli Żydzi dochodzą do wniosku, nie wszyscy Żydzi, ale powiedzmy organizacje ich reprezentujące dochodzą do wniosku, że chciałbym przejąć część nieruchomości stanowiących własność państwa polskiego na ich własność, no to taki interes już może być uznany za kolizyjny. I w przypadku kolizji interesów narodowych albo można je rozwiązać w drodze negocjacji, albo nie można ich rozwiązać w drodze negocjacji i wtedy rozwiązuje się je siłą. Rozwiązuje się je siłą. I jeśli chodzi o wypowiedź pana Izraela Singera, który, jeszcze raz przypominam, zagroził Polsce, a jest to groźba poważna, powiedział to serio, nie na żarty, że jeśli Polska nie zadośćuczyni tym roszczeniom, które są bezpodstawne, z punktu widzenia prawnego są całkowicie bezpodstawne, zwłaszcza kiedy wysuwa je Światowy Kongres Żydów, to Polska będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. Ja to odebrałem jako wypowiedzenie Polsce, a właściwie narodowi polskiemu, wojny, bo stawką w tym upokarzaniu jest międzynarodowa reputacja naszego narodu. Czy będziemy traktowani jako normalny naród, taki jak każdy inny, czy zostaniemy potraktowani jako naród morderców? Otóż, jeżeli ktoś wypowiada Polsce wojnę, to nie jest język nienawiści, tylko jest to język polski. Język polski zna takie określenia. Każdy, kto wypowiada Polsce wojnę, jest wrogiem Polski. To nie jest język nienawiści, to jest język polski, jest to określenie ścisłe. A wrogów Polski to można nawet zabijać. A cóż dopiero powiedzieć im verba veritatis. Ja i tak bardzo łagodnie potraktowałem pana Singera. Jestem bardzo powściągliwy, co zauważył pan profesor Bogusław Wolniewicz, mówił, że zachowałem się bardzo powściągliwie w swoim felietonie. Nie będę się spierał, bo tak rzeczywiście było. Natomiast jeśli chodzi o generalnie o Żydów, ja uważam, szanowni państwo, że najlepiej jest, jeżeli w państwie przestrzegana jest zasada równości obywateli wobec prawa. Kiedy władza publiczna zna tylko obywatela i więcej o nim, żadnych dodatkowych informacji o nim nie potrzebuje. Chyba, że on coś zrobi złego, no to wtedy o tym, co on zrobił. Natomiast jakiej on jest narodowości i co z tego wynika? Bo jeżeli się zaczyna obywateli dzielić na kategorie, na przykład z punktu widzenia pochodzenia narodowego, to można to robić tylko w dwóch przypadkach. Albo żeby takich ludzi prześladować, co jest niepotrzebne, niezgodne z jakimś normalnym życiem, niezgodne z zasadą równości obywateli wobec prawa, albo też, żeby takich obywateli obdarzyć przywilejami, które też są nieuzasadnione. I jedno i drugie jest złe. W związku z tym lepiej tego nie robić. Lepiej tego nie robić. I to mówiłem nie tylko różnym działaczom żydowskim, ale również panu posłowi Henrykowi Krollowi, posłowi mniejszości niemieckiej. Tłumaczyłem mu, że dla nich status, znaczy dla nich przestrzeganie równości obywateli wobec prawa jest bezpieczniejsze. Mówię teraz, państwo polskie, zresztą pod naciskiem Republiki Federalnej Niemiec, obdarzyło was przywilejami politycznymi. Ale gdyby na przykład nacisk Republiki Federalnej Niemiec zelżał, to mogłaby się sytuacja odwrócić, więc dla was jest bezpieczniej nie mieć przywilejów, ale nie być wystawionym również na jakieś niespodzianki przykre. Krótko mówiąc, zasada równości obywateli wobec prawa jest najlepsza w moim przekonaniu. I proszę państwa, ale Musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. I tu państwa, tych z Państwa, którzy byliby zainteresowani tą tematyką szczególnie, czy bardziej powiedzmy, nie? Odsyłam do książki pani dr Ewy Kurek, Poza granicą Solidarności. Taki tytuł jest tej książki. Pani dr Ewa Kurek, to jest książka o stosunkach polsko-żydowskich w latach 39-45. Ona podaje tam, że świadectwa dotyczące stosunków polsko-żydowskich w tym okresie są, wypaczają o rzeczywisty ich obraz. Nie dlatego, że ktoś chciał ten obraz wypaczyć. Nie ze swojej woli. Z przypadku. Dlaczego? Dlatego, że ona podaje w tej książce swojej przekrój społeczności żydowskiej w Polsce. Otóż 85% tej społeczności to byli Żydzi ortodoksyjni, którzy z ludnością polską identyfikowali się bardzo słabo. W ogóle z polskością identyfikowali się bardzo słabo i z Polską też identyfikowali się dosyć bardzo luźno. No, nie powiem słabo, bo to bardzo luźno. Polskę traktowali jako jeden z wielu epizodów swojej historii narodowej. I najlepszym przykładem, o czym ona już nie pisze, ja to wiem, że tak powiem z własnych tych, był taki poeta piszący w jidysz, Jicek Menger. On urodził się i 40 lat mieszkał w Warszawie i nie znał języka polskiego. To pokazuje, jak ścisła była ta izolacja od polskości, od kultury polskiej. Człowiek, który no, umiał czytać i pisać, mieszkał 40 lat w Warszawie, tam się urodził, nie znał języka polskiego, on pisał w jidysz. Jicek Menger. Potem w Anglii się tam mieszkał. Otóż, proszę Państwa, resztę, 15% pozostałej społeczności żydowskiej w Polsce tworzyli albo syjoniści, którzy Polskę traktowali świadomie jako epizod, bo oni dążyli do odbudowy państwa żydowskiego. Początkowo nawet myśleli o tym, żeby to na terenie Polski zrobić. To byli tak zwani folkiści, czyli też tacy ludowcy, dzisiaj byśmy nazwali, z takim zabawieniem folklorystycznym trochę, socjaliści, czyli bundowcy, którzy w ogóle narody uważali za przeżytek, prawda? No i ułamek procenta stanowili chrześcijanie żydowskiego pochodzenia i Polacy pochodzenia żydowskiego, to znaczy Żydzi asymilowani. I tylko te dwie ostatnie grupy pozostawiły po sobie świadectwa z czasów okupacji. Inni po prostu nie przeżyli jej. Tym było łatwiej przeżyć, bo byli wtopieni w społeczeństwo polskie. Po prostu mieli przyjaciół, mieli kontakty, ale tamci nie mieli takich kontaktów. Nie dlatego nawet, że ktoś tam dla nich specjalnie parol zabił, znaczy Niemcy zabili oczywiście, ale po prostu tym było łatwiej przeżyć. Ci pozostawili świadectwa tych stosunków. Dlatego te stosunki nie są przedstawione obiektywnie. I pani doktor Kurek przypomina, że w 1920 roku pod adresem Polski ze strony społeczności żydowskiej po raz pierwszy zostały wysunięte żądania terytorialne. W 1920 roku. Pan Isaac Grünbaum, poseł na Sejm Polski Niepodległej, przewodniczący koła posłów żydowskich, wystąpił z pomysłem do Komisji Konstytucyjnej w 1920 roku, żeby, ponieważ społeczność żydowska mieszkała w zwartych skupiskach, w miastach i miasteczkach, wystąpił z takim pomysłem, żeby utworzyć autonomiczne okręgi żydowskie. Tam w tych, no jeszcze nie gettach, ale w tych skupiskach powiedzmy, i żeby stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z tymi okręgami były regulowane na podstawie ustaw organicznych. Otóż było to pierwsze żądanie terytorialne. Oczywiście Polska się na to nie zgodziła. Ale Na początku okupacji niemieckiej ta koncepcja autonomicznych okręgów w osobliwej postaci odżyła, kiedy Niemcy zaproponowali, czy nakazali tworzenie gett. Otóż proszę zwrócić uwagę, że getta, chociaż były na terenie miast Polski, gdzie istniały samorządowe władze polskie, te komisaryczne, getta już nie podlegały polskim władzom, tylko bezpośrednio władzom niemieckim. To był rezultat z jednej strony żądania niemieckiego, ale z drugiej również pewnych nadziei po stronie żydowskiej. Także te stosunki były bardziej skomplikowane, niż na ogół się w czytankach historycznych dla dzieci przedstawia. To byli ludzie dorośli, którzy mieli polityczne zainteresowania, których świadomość narodowa była rozwinięta i którzy po prostu nie bali się swoich interesów artykułować. To teraz się boimy. Wtedy jesteśmy się nie bali. Jeszcze nie byliśmy tak wytresowani. Ani Żydzi, ani my. Zachowywali się wszyscy autentycznie po prostu. Dlatego te stosunki warto studiować, dochodzić prawdy, bo tak jak mówił Józef Mackiewicz, jedynie prawda jest ciekawa. I prawdę trzeba poznać, bo wtedy mamy jasny obraz i historii, i teraźniejszości. Przepraszam, rozgadam.